Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Serdecznie pozdrawiam wszystkich drogi radiosłuchaczy Radia Maryja i cotygodniowej audycji Głos Krakowa. Dzisiejszą audycję w oktawie Wielkiej Nocy poprowadzę z Komisariatu Ziemi Świętej w Krakowie przy ulicy Reformackiej. Bardzo się cieszę, że mogę się spotkać i porozmawiać z ojcem Nikodemem Gdykiem, wicekomisarzem Komisariatu Ziemi Świętej w Krakowie.
Witam wszystkich bardzo serdecznie tym pozdrowieniem, z jakim święty Franciszek wysyłał braci do Ziemi Świętej również pokój i dobro.
Ojcze, niemal 30 lat prowadzi ojciec pielgrzymki do Ziemi Świętej. Proszę powiedzieć, jakie uczucia towarzyszą ojcu, kiedy prowadzi ojciec grupy ścieżkami, którymi przed 2000 lat chodził nasz Zbawiciel.
Rzeczywiście w tym roku przypada 30 lat od moich święceń i te święcenia prezbiteratu rokrocznie odbywają się w klasztorze świętego Najświętszego Zbawiciela, czyli San Salvatore, Zbawiciela. Zawsze w uroczystość świętego Piotra i Pawła i każdego roku studenci przyjmują tam święcenia prezbiteratu i diakonatu. Ja miałem okazję być święcony przez patriarchę ówczesnego Jerozolimy Michela Sabaha. Ale pamiętam, że już jako student tego międzynarodowego seminarium Kustodii Ziemi Świętej stawiałem pierwsze kroki jako przewodnik po miejscach świętych, bo często, zwłaszcza w dni wolne od wykładów czy popołudnia, na prośbę mojego profesora, słynnego archeologa Michela Piccirillo, oprowadzałem jego gości z Włoch czy z innych krajów i zawsze miałem okazję podprowadzić ich do jakichś miejsc, na ogół blisko gdzieś tam Jerozolimy czy w samej Starej Jerozolimie. Oczywiście nieocenioną taką rzeczą, wartość poznawczą miały wycieczki, pielgrzymki takie studyjne i zajęcia z naszymi profesorami. To byli archeolodzy, to byli bibliści znani jak Corbo, jak Ravanelli czy Bellarmino Bagatti. Dzięki tym wyjazdom mogliśmy osobiście poznać całą Ziemię Świętą, Stary i Nowy Testament, nie tylko dzisiejszy Izrael czy autonomię Palestyny, ale także Jordanię, Egipt. A więc to są takie podwaliny, które gdzieś tam zostały zdobyte w czasie studiów w Ziemi Świętej, w czasie studiowania teologii. Moim takim osobistym doświadczeniem jest jakby kontynuacja zdobywania wiedzy poprzez udział w kilku czy kilkunastu kampaniach archeologicznych na Górze Nebo, prowadzonych przez właśnie ojca Michała Piccirillo. I dzięki wykopaliskom, takim bardzo praktycznym rzeczom, jak odkopywanie mozaik, znajdowanie inskrypcji, jakichś naczyń, rzeczy związanych ze starożytnością, zwłaszcza z tym okresem bizantyjskim, no zdobyłem doskonałe doświadczenie i wiele rzeczy nie można wyczytać w książkach, nawet w internecie, a taki bezpośredni kontakt z archeologią i z tymi miejscami świętymi no stanowi taką bardzo dobrą bazę dla każdego z przewodników. Często słyszę, że ktoś mówi, a byłem już 2-3 razy w Ziemi Świętej. Ktoś mówi, a ja już jako przewodnik 30 raz byłem w Ziemi Świętej. Dla mnie, ja nie liczę, ile razy byłem w Ziemi Świętej, choć 30 lat już tam jeżdżę, a wcześniej studiowałem. Dla mnie każdy wyjazd jest jedyny, niepowtarzalny. Dla mnie to jest wyjazd, żeby spotkać Zmartwychwstałego, żeby spotkać Jezusa Chrystusa. Na Jego terenie, można powiedzieć, bo to ziemska ojczyzna Jezusa Chrystusa, tam gdzie się narodził, wychował, żył, tam gdzie dokonała się męka, śmierć i tajemnica zmartwychwstania. To jest powrót do źródeł. Często mówię, że to jest pejzaż chrześcijańskiej duszy, a więc wyjeżdżając z grupą, dla mnie każda grupa jest jedyna, niepowtarzalna i odwiedzanie tych miejsc świętych, chociaż już po raz kolejny, ale dla mnie zawsze to jest coś nowego. Tak jak ze spotkanie z żywym człowiekiem, spotkanie ze zmartwychwstałym, to serce zawsze pała miłością do miejsc świętych.
Ojcze, myślę, że wiele osób, które nas słucha w tym momencie, było w Ziemi Świętej, a dla wielu jest to marzenie, żeby być w Ziemi Świętej. Kiedy patrzy Ojciec na te osoby, które są na tych pielgrzymkach, jakie właśnie wśród nich takie odczucia są tego, że mogą dotykać tych miejsc, których był Chrystus, gdzie Chrystus zmartwychwstał?
Często pielgrzymi przybywają do Ziemi Świętej z takim innym wyobrażeniem niż to, co zastają na miejscu, ale na pewno to spotkanie z ziemią, ze zwyczajami i z kościołami, sanktuariami, ale z tym całym otoczeniem, co tworzy naturalne ramy Ziemi Świętej, to jest piękny komentarz, takie dopowiedzenie do tego, co ludzie znają z Ewangelii. Ale czytana tam Ewangelia na miejscu, poszczególne wydarzenia związane z życiem Jezusa Chrystusa, zwłaszcza uklęknięcie w tych miejscach, gdzie Jezus się modlił, gdzie cierpiał, gdzie szedł drogą krzyżową, a później samo wejście do Bożego grobu, to są emocje, które przeżywa się tylko tam, w Ziemi Świętej. I wiele razy miałem okazję oglądać czy widzieć, jak pielgrzymi z wielkim wzruszeniem, nie ukrywając łez na Kalwarii, czy wychodzą z Bożego grobu, chociaż wchodzi się tylko na chwilę, zawsze są kolejki. A mimo to zdarzenie z tą rzeczywistością i wniknięcie w głąb danej tajemnicy, to jest ogromne przeżycie dla każdego.
Et erit sepulchrum aius gloriosum, tak czytamy w księdze Izajasza, i będzie grób jego sławny, i będzie miejsce pochówku jego sławne. Pusty grób Chrystusa, to miejsce zmartwychwstania, przemawia do nas szczególnie w tych dniach ostatnich. Wiemy z źródeł historycznych, że apostołowie i pierwsi chrześcijanie w gminie jerozolimskiej otaczali kulte miejsce, w którym Chrystus został krzyżowany, a zwłaszcza właśnie jego grób. Jak ten kult rozwijał się w ciągu kolejnych wieków? Wiem, że to jest ogromna historia, ale jakby Ojciec próbował nam pokrótce przedstawić, jak to rozwijało się w historii naszego chrześcijaństwa.
Grób Jezusa jest pusty. Grób Jezusa jest sławny na cały świat. To jest oczywistość. I od samego początku, poprzez tajemnicę zmartwychwstania, grób Jezusa stał się celem pielgrzymek. Najpierw Maria Magdalena, inne kobiety, następnie apostołowie, Piotr, Jan. I możemy sobie wyobrazić, że tuż po zesłaniu Ducha Świętego pozostali uczniowie, pozostali apostołowie nawiedzali grób. A więc już się rozpoczyna pielgrzymowanie do grobu. Później, kiedy grób został jakby otoczony czcią modlitewną, bo tam, gdzie przybywał Jezus, tam pierwsza wspólnota judeo-chrześcijan modliła się. Ale do tego miejsca też pielgrzymowali inni. Kiedy po zesłaniu Ducha Świętego Kościół rozchodzi się nie tylko tam po Judei i Ziemi Świętej, ale już coraz dalej, do grona wyznawców Chrystusa dołączają również poganie. I oni również pielgrzymują. I tak jest na przestrzeni całym wieków. W Ziemi Świętej między Kalwarią a grobem Chrystusa jest taki niewielki postument, taki pomnik, który nazywa się ombelikum, czyli pępek. Są dwa punkty najważniejsze: Kalwaria i grób Chrystusa. To są dwie tajemnice: śmierci i zmartwychwstania. Jedna wynika z drugiej i nawzajem się uzupełniają. Daremna byłaby śmierć Jezusa, gdyby nie było zmartwychwstania, i odwrotnie, nie byłoby zmartwychwstania, gdyby wcześniej Chrystus nie umarł. A więc już w starożytności z tych dwóch punktów połączono linię i pośrodku wyznaczono centrum, pępek, ombelikum, pępek świata. I dlatego na starożytnych mapach Jerozolima przedstawiana jest jako centrum. A więc wszyscy z wszystkich kontynentów, z całego świata, ludzie zawsze zmierzali do Jerozolimy, do grobu Chrystusowego, i bardzo często na tych mapach jako zaznaczenie tego środka to był symboliczny rysunek grobu Chrystusowego, często w środku baranek już ze znakami zmartwychwstania, zwycięstwa Jezusa Chrystusa. Jeśli chodzi o samo miejsce, na początku nie można było budować świątyń, a więc w tradycji jerozolimskiej modlono się w grotach, tak zwanych światła, pod osłoną nocy często, bo religia nie była jeszcze uznawana. Modlono się i takie groty znajdujemy, ślady tej modlitwy również w Jerozolimie. Pod Kalwarią grota Adama, niedaleko grobu Chrystusa, również w jakichś niszach skalnych mogli gromadzić się uczniowie. Trzeba pamiętać, że Jezus Chrystus został ukrzyżowany poza murami miasta, w ogrodzie, w opuszczonym kamieniołomie, gdzie na jednym stoku była Kalwaria, a po drugiej stronie, gdzieś na zboczu góry, Józef z Arymatei wykuł dla siebie grób. A więc ta rzeczywistość, ona się zmieniła tuż po śmierci Jezusa Chrystusa, dokładnie w 44 roku. Mury Starej Jerozolimy przesunęły się na północny zachód, a więc wtedy grób Chrystusa, jak i Kalwaria znalazły się w obrębie dzisiejszych starych murów i są praktycznie w centrum, są w sercu Starej Jerozolimy dzisiaj. Zmieniła się topografia, ale w ten sposób grób stał się rzeczywiście nawet w sposób taki realny w centrum samej Jerozolimy.
Ojcze, a kiedy powstała pierwsza bazylika, pierwszy obiekt sakralny, który ten grób osłaniał?
Paradoksalnie do wyznaczenia miejsca, bo te pierwsze pokolenia, apostołowie i te czasy późniejsze, przynajmniej przez pierwsze dwa wieki, była tradycja. Wskazywano, gdzie przybywał Jezus Chrystus, gdzie umarł, gdzie zmartwychwstał. I na pewno te miejsca były odwiedzane. Ale jeszcze nie można było budować świątyń. Co więcej, na Kalwarii, w czasach, kiedy Jerozolima została zburzona w 70., a później podczas drugiego powstania za czasów Hadriana, zburzona drugi raz, co więcej, zamieniono nawet nazwę z Jerozolimy na Elia Kapitolina, wybudowano całkiem nowe miasto na strukturach rzymskich, a nad Kalwarią wybudowano Kapitol i Forum Rzymskie, natomiast nad samym grobem posąg Jowisza. W ten sposób poganie przykryli ziemią grób Chrystusa, zrobili taką nasyp. Dzięki temu można powiedzieć, kiedy nastały sprzyjające czasy dla chrześcijaństwa, kiedy do Jerozolimy przybyła święta Helena, Konstantyn Wielki wydaje edekt tolerancyjny w 313 roku, wkrótce rozpoczyna się wielka budowa, można powiedzieć, wielkie odkrycie archeologiczne, bo można powiedzieć, że święta Helena była pierwszą taką archeolog, która wskazała, tam pod spodem jest grób Chrystusa i zaczęli kopać, zaczęli tony ziemi wyjmować, usuwać i ku zdziwieniu wszystkim okazało się, że grób jeszcze jest nietknięty, że jest ten kamień okrągły, który zasuwał. A więc odkopano to miejsce, co więcej święta Helena przyczyniła się do znalezienia Krzyża Świętego i wtedy rozpoczęto budowę pierwszej bazyliki, która obejmowała Kalwarię i oczywiście Bazylikę Bożego Grobu, to znaczy sam grób Chrystusa, który został oddzielony od reszty skały, otoczony taką rotundą, taką kolumnadą i nazwany Anastazys, czyli zmartwychwstanie. Bazylika częściowo ta z czasów konstantyńskich, zniszczona już w XI wieku przez Hakima, to był taki władca, kalif z Egiptu, który postanowił gdzieś tam zniszczyć ślady chrześcijańskie i również grób Chrystusa. Nie do końca na szczęście to się mu udało, ale to też sprowokowało wyprawy krzyżowe. I krzyżowcy, którzy przybyli do Ziemi Świętej w 1099 roku, zaczynają również budować nową bazylikę, a więc niektóre struktury pozostałe z epoki Konstantyna Wielkiego, czy późniejsze jakieś przybudówki, czy elementy do budowy bazyliki, czy rekonstrukcji po różnych tam wydarzeniach historycznych. Praktycznie to, co pozostawili krzyżowcy, przetrwało do naszych czasów. A więc struktura, do której my dzisiaj wchodzimy, do Bazyliki Grobu Pańskiego, to jest Kalwaria, która jest dzisiaj zadaszona i która kryje w sobie sam szczyt Golgoty, miejsca, gdzie został ukrzyżowany Jezus Chrystus, a niedaleko pod większą kopułą znajduje się Edikola, czyli budynek grób Chrystusa.
Ojcze, w ubiegłym roku zakończyła się pierwsza faza prac konserwatorskich w Kaplicy Grobu Bożego. Drugi etap prac planowany jest w najbliższych miesiącach, w najbliższych latach. Na czym polegały te prace konserwatorskie, które zakończyły się już, a te, które będą, co mają, że tak powiem, wykonać, jaki jest cel z tych właśnie prac?
No, prace były prowadzone, rozpoczęte dokładnie 26 października 2016 roku i trwały prawie rok. Była za te prace odpowiedzialna pani z Grecji, pani Antonia Marapulo. Generalnie na czym polegało? Polegało to na tym, że grób od wielu już lat był powiązany takimi rusztowaniami, klamrami, ponieważ pewne elementy waliły się, krótko mówiąc, a więc groziło zawaleniem się po prostu tej struktury, która stanowi pewne kamienie, marmury, które otaczają właściwą skałę i sam grób Chrystusa, tą płytę, na której spoczywało ciało Jezusa Chrystusa. A więc uzgodniono, a trzeba pamiętać, że w Ziemi Świętej obowiązuje status quo, uzgodniono trzy wspólnoty, Greków prawosławnych, Ormianie i Franciszkanie, którzy reprezentują Kościół katolicki, że zostanie przeprowadzony gruntowny remont, to znaczy rozebranie, można powiedzieć, poszczególnych elementów, wyczyszczenie, sfotografowanie i na nowo ułożenie, oczywiście tam, gdzie były jakieś ubytki, poprawienie tego. A więc oczyszczenie i właściwie ułożenie w tych samych miejscach, tych samych płyt, tych samych kamieni, tych samych marmurów, tych samych obrazów, to wszystko, co stanowi od ostatnich wieków wystrój edikuli, czyli kaplicy grobu pańskiego. Ale jest jeden bardzo ważny szczegół, że w przypadku, jak ściągano te marmury, podjęto również decyzję, że ściągną płytę, ta marmurowa płyta, która ma około 2 metrów długości, na której według tradycji spoczywało ciało Jezusa Chrystusa. Trzeba wiedzieć, że od 500 lat nikt tam wcześniej nie zaglądał i tak naprawdę nie było gruntownych badań przeprowadzonych przy samym grobie Chrystusa. Opieramy się na pewnych źródłach, przekazach wcześniejszych pielgrzymów. A więc wszyscy zastanawiali się, co znajdą pod spodem. Czy będą cegły, czy będzie ziemia. Okazało się, że oprócz jakiegoś tam cementu, poniżej znajduje się lita skała. A więc jest to potwierdzenie, że pod spodem, pod tym marmurem znajduje się ława w kształcie arkosolum, czyli łuku, na którym, zakończona takim łukiem, na którym spoczywało przez 3 dni ciało Jezusa Chrystusa. I to dla tych, którzy mogli na chwilę wejść i pooglądać, bo to było tylko przez 60 godzin otwarte i nadal i później z powrotem złożona, to było niesamowite przeżycie. Mówili o cudownych woni, mówili o jakichś dźwiękach. Przeżycie, które no zapamiętają na pewno, bo tylko nieliczni tam mogli wtedy wejść, ale pamiętam zdanie jednego z zakonników, który urodził się tam, jest franciszkaninem, urodził się w Jerozolimie. On powiedział, jest takim bratem zakonnym, mówi: czułem się tak jak apostołowie. Jestem chrześcijaninem, urodzony w Jerozolimie i czułem się tak jak apostołowie, którzy 2000 lat temu weszli i zobaczyli miejsce, gdzie Pan Jezus spoczywał przez 3 dni.
Ojcze, Franciszkańska Kustodia Ziemi Świętej świętuje jubileusz 800-lecia obecności braci mniejszych na Bliskim Wschodzie. Jakie są początki tej właśnie misji franciszkańskiej w ziemskiej Ojczyźnie Chrystusa?
Od samego początku, kiedy powstał zakon, franciszkanie, czyli bracia mniejsi, Franciszek wysyłał ich w różne strony, nie tylko Italii i Europy, ale także za Morze Śródziemne w tym przypadku i wysyłał ich do Maroko. A dokładnie w 1217 wysłał już grupę braci do Ziemi Świętej. Co więcej, utworzył już prowincję, bo bracia byli tam wcześniej, ale byli, wracali. Jeśli powstała kustodia Ziemi Świętej, czyli taka jednostka w 1217 roku, to znaczy, że my tam jesteśmy już od 800 lat stałej obecności. Wiadomo, jak były prześladowania, bracia musieli uciekać na Cypr. Sam Franciszek w 1219 roku udał się, aby spotkać się z sułtanem. Trzeba pamiętać, że jest to okres wypraw krzyżowych. Wtedy była 5. wyprawa krzyżowa. Rozmawiał z sułtanem. Chciał go nawrócić na wiarę chrześcijańską, a może chciał uzyskać palmę męczeńską. Tak czy inaczej uzyskał sympatię u tego sułtana. To był wspaniały dialog między tymi, którzy wierzą w Chrystusa i tymi, którzy wierzą w Allaha. I sam sułtan był tak zafascynowany świętym Franciszkiem, jego postawą, że dał mu odpowiednie pozwolenia jemu i braciom, aby pozostali w Ziemi Świętej. I od tego się zaczyna ta historia kustoszy miejsc świętych, czyli franciszkanów, albo jak nas nazywają tam na Bliskim Wschodzie, bracia od sznura. Jesteśmy jedynymi oficjalnymi opiekunami sanktuariów, miejsc uświęconych życiem Jezusa Chrystusa. Oczywiście w XIX wieku na nowo przybył tam kościół diecezjalny, patriarcha, siostry zakonne i inni, z którymi dzisiaj współpracujemy. Ale jeśli chodzi o historię, to rzeczywiście kustodia, to, że dzisiaj możemy pojechać do Ziemi Świętej i odwiedzać te sanktuaria, to bez wątpienia jest to zasługa braci franciszkanów, braci mniejszych, którzy niejednokrotnie życie oddawali w obronie miejsc świętych.
A na czym polega dzisiaj działalność franciszkańskiej kustodii Ziemi Świętej?
Ziemia Święta to zawsze taki kraj, gdzie nie jest łatwo przyznać się do chrześcijaństwa, nie jest łatwo być chrześcijaninem, a więc kustodia Ziemi Świętej przede wszystkim prowadzi działalność duszpasterską również dla tej miejscowej ludności. To jest garstka chrześcijan różnych wyznań i dla nich prowadzimy parafię, to jest jedno. Prowadzimy szkoły, prowadzimy sierocińce, działalność również taką, gdzie przyjmujemy pielgrzymów, a więc hotele. Oczywiście staramy się wychodzić naprzeciw takim potrzebom wynikającym z danej sytuacji. Dzisiaj ogromne potrzeby finansowe kustodia przekazuje również do Syrii, która od kilku lat cierpi, krwawi i wielu chrześcijan straciło dom, ale my pomagamy, pomagając chrześcijanom i naszej ludności, pomagamy również, jeśli przychodzą inni muzułmanie, po chleb, po wodę, po to, co najbardziej potrzebują. Również staramy się wszystkim dać tą pomoc. A więc z jednej strony staramy się przyjść ludności, która cierpi w wyniku różnych działań wojennych bądź prześladowania. Z drugiej strony staramy się przyjmować pielgrzymów, którzy nieustannie przybywają do Ziemi Świętej. Co więcej, w ostatnich miesiącach jest bardzo dużo tych pielgrzymów. Czasami jest nawet trudno wejść do miejsc takich najważniejszych, jak miejsce narodzenia Jezusa Chrystusa. Są duże kolejki, czy tym bardziej do grobu Chrystusa. I czasami człowiek jedzie tam, to jest najważniejsze miejsce, a może być rozczarowany, może nie dostać się na Kalwarię, może nie wejść nawet na tą minutę do grobu Chrystusowego i wtedy może pewne rozczarowanie, może. My chcemy przygotować też pielgrzyma, bo jak my wyjeżdżamy z naszymi grupami, to jest pewne przygotowanie, ale też dla tych, którzy przyjeżdżają indywidualnie do Ziemi Świętej bądź z innymi agencjami bardziej turystycznymi, to chcemy im pomóc, żeby przeżyć jednak tą Ziemię Świętą, a więc ostatnim takim pomysłem kustodii Ziemi Świętej tam w Jerozolimie przy naszej współpracy jest stworzenie muzeum, doświadczenie zmartwychwstania, taki tytuł nosi, i to jest Muzeum Grobu i Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa w Jerozolimie, a więc poprzez multimedialne sprzęt, poprzez odpowiednie makiety, poprzez wirtualną rzeczywistość również będziemy starali się przygotować pielgrzyma czy nawet turystę, aby zanim wejdzie do Bożego Grobu, poznał historię, jak było to w czasach Jezusa Chrystusa, jak wyglądała droga krzyżowa i jak ten grób Chrystusa i Kalwaria, czyli Bazylika Grobu Pańskiego i Zmartwychwstania, przekształciła się na przestrzeni wieków. Będą tam modele wirtualne, które na pewno pomogą lepiej zrozumieć historię, bo grób przyciągał zawsze i pielgrzymów, ale też przyciągał i wrogów. Przyciągał ludzi pobożnych, ale i takich, którzy przychodzą tak z czystej ciekawości.
Ojcze, misje kustodii wspierają komisariaty Ziemi Świętej i taki właśnie działa w Krakowie, w którym teraz obecnie gościmy. Na czym polega działalność komisariatu Ziemi Świętej?
Franciszkanie, czyli kustodia Ziemi Świętej, pracuje tam na miejscu. Jest aktualnie około 300 zakonników, może 300, którzy tam pracują w tych poszczególnych sanktuariach. Ale do pomocy, właśnie żeby ich ta działalność była możliwa, zawsze potrzebują wsparcia. Wsparcia, które organizowane jest właśnie w ramach komisariatów Ziemi Świętej rozsianych po całym świecie. W Polsce istnieje jeden komisariat od ponad 100 lat, tutaj w Krakowie, Komisariat Ziemi Świętej. Głównym zadaniem to jest szerzenie czci, miłości, znajomości do miejsc świętych. I robimy to na różne sposoby. Oczywiście najlepszym takim elementem jest pielgrzymka do Ziemi Świętej, bo tam na miejscu możemy wszystko pokazywać. Ale zdajemy sobie sprawę, że wszyscy nie pojadą do Ziemi Świętej. A więc dla tych, którzy nie mogą pojechać, albo nawet już byli, żeby ugruntowali swoją wiedzę, to wydajemy czasopismo, kwartalnik Ziemia Święta. I to jest ogólnodostępne. Mówi, traktuje tylko o Ziemi Świętej, a więc można poczytać sobie, pogłębić swoją wiarę. Wydajemy książki, wydajemy jakieś kasety. Niedawnym takim elementem, który tutaj w Krakowie zaistniał, w sanktuarium świętego Jana Pawła II, z tyłu za prezbiterium, zrobili żeśmy kopię, nawiązując do najważniejszych miejsc związanych z życiem Jezusa Chrystusa, symboliczne kaplice. Nazaret, Betlejem i Jerozolima, gdzie są wyjęte kamienie z poszczególnych miejsc. W ten sposób każdy, kto tam pójdzie do tego sanktuarium świętego Jana Pawła II tutaj w Krakowie, będzie mógł odbyć taką duchową pielgrzymkę do Ziemi Świętej.
Ojcze, jeszcze na koniec zapytam, jaka jest obecnie sytuacja chrześcijan w Ziemi Świętej i w jaki sposób my tutaj z Polski możemy tym osobom pomagać?
Trzeba mieć świadomość, że w Ziemi Świętej to jest chrześcijan jest garstka, to jest 1,5%, w niektórych miejscach nawet mniej ogółu ludności. Większość, jeśli chodzi o Izrael, autonomię Palestyny, to wiadomo ludność żydowska, a w tych krajach ościennych to ludność muzułmańska, która jest w przeważającej większości. Polega to na tym, jak możemy pomóc. No przede wszystkim modlitwą. To jest dowód solidarności, że chrześcijanie tutaj w Polsce, którzy wywodzą się tak naprawdę stamtąd, tam mamy duchowe korzenie, wszystkie kościoły, wszystkie świątynie, które są w Polsce, parafie, wywodzą się z Wieczernika, więc z Jerozolimy. To jest jedno. Jak możemy pomóc? Również składając jakieś dobrowolne ofiary. Można zamawiać msze święte na różne sposoby, czy chociażby kupując cegiełkę związaną z budową muzeum. Ziemia Święta potrzebuje tych dowodów solidarności. Nie jest łatwo być chrześcijaninem w Ziemi Świętej. Krótki przykład. Betlejem i Jerozolima oddzieleni są takim murem, gdzie trzeba mieć przypustkę, aby przekroczyć. I są chrześcijanie, którzy urodzili się w Betlejem, a nigdy nie byli w Jerozolimie, nigdy nie odwiedzili grobu Chrystusowego. Kolejnym takim miejscem, który jest problematyczny, który też oddziela ten mur, oddzielający rzeczywistość izraelską od autonomii palestyńskiej, jest dojazd do Emaus. W drugi dzień świąt kustosz o godzinie 10 odprawia uroczystą mszę świętą, nawiązując do tej tajemnicy, gdzie Jezus Chrystus jako wędrowiec daje się rozpoznać później przy wieczerzy w geście łamanego chleba. I tam nie jest łatwo na co dzień z pielgrzymami dojechać. Także są miejsca, gdzie jest łatwiej być chrześcijaninem, ale są takie miejsca, gdzie to przyznanie się do bycia chrześcijaninem jest trudniejsze. Trzeba odwagi. I myślę, że nasza obecność, również pielgrzymowanie do Ziemi Świętej, kiedy oni widzą, że z Polski czy z innych krajów przybywa tylu pielgrzymów, to oni, krótko mówiąc, nie czują się osamotnieni. Oni się czują, że wiedzą, że gdzieś tam w Polsce jest tylu katolików, tylu chrześcijan, nie czują się sami.
Ojcze, Bóg zapłać za tę rozmowę, za to spotkanie. Dziękuję również radiosłuchaczom za uwagę. Przypomnę, że dzisiaj naszą audycję poprowadziłem z Komisariatu Ziemi Świętej w Krakowie przy ulicy Reformackiej, a rozmawiałem z ojcem Nikodemem Gdykiem, wicekomisarzem tego Komisariatu Ziemi Świętej w Krakowie. Jeszcze raz dziękuję, serdecznie pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy. Szczęść Boże i do usłyszenia w kolejnej audycji Głos Krakowa. Szczęść Boże!